drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam, Anna Rębas w studio Radia Gdańsk. Jeszcze na chwilę wrócimy do Benedykta XVI, papieża Benedykta XVI i uroczystości pogrzebowych sprzed kilku dni. Pogrzeb Benedykta XVI był piękną uroczystością. Jesteśmy świadomi, że było to wydarzenie bez precedensu we wcześniejszych dziejach Kościoła, jak i samego Watykanu. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył tym uroczystościom pogrzebowym, zatem i my jeszcze przez chwilę zostańmy w Rzymie. Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego, witam Ciebie w studio.
Witam serdecznie, witam Aniu, witam wszystkich Państwa.
Oglądałeś uroczystości, oglądałeś transmisję. Powiedz, co Ciebie uderzyło w tym wydarzeniu szczególnie?
Tak, miałem to szczęście i wygospodarowałem sobie czas, tak specjalnie nawet, powiem, się przygotowałem do tego, bo miałem akurat chwilę taką, że zaplanowałem tak zajęcia ze studentami, że mogłem spokojnie to obejrzeć. Obejrzałem całość uroczystości od początku do końca. No cóż, zacznę od tego, że mieliśmy do czynienia przede wszystkim z wydarzeniem bez precedensu w ogóle w historii Kościoła. Papież urzędujący pochował papieża emeryta po raz pierwszy. Takie wydarzenie miało miejsce, stąd już i dla watykanistów, i dla tych wszystkich osób, które się interesują Kościołem, ale też no, fascynują na przykład liturgią, już sama uroczystość była ciekawa. Jeśli chodzi o to, jak to...
W celebracji, ja tylko ci wejdę w słowo pogrzebu,
no właśnie,
warto zaakcentować język łaciński,
właśnie,
jakim sprawowana była liturgia, bo to można odczytać jako taki gest życzliwości, sympatii, jakiś taki rodzaj ostatniego uśmiechu, jaki ojciec święty Franciszek skierował do swojego poprzednika, ja przynajmniej tak to odebrałam.
Swojego przyjaciela.
I swojego przyjaciela, tak.
I myślę, że tutaj jesteśmy zgodni we dwójkę co do tego odbioru, ponieważ... Wszyscy świetnie pamiętamy papieża Benedykta XVI i to, co mnie przynajmniej uderzyło, no ja akurat też z racji mojego wykształcenia jestem filologiem klasycznym, więc szczególnie zwracałem uwagę, w ogóle zwracam uwagę na obecność języka łacińskiego, czy w ogóle języków antycznych, greki też, no w liturgii akurat greki nie ma u nas, no ale łacina jest, no stąd też mnie to mocno uderzyło i tak samo to odczytałem jako właśnie taki ostatni uścisk dłoni w kierunku papieża przyjaciela, że żegnamy się w jego ulubionym języku, bo przypomnę też Państwu, że przecież papież Benedykt XVI używał bardzo często liturgii łaciny. Mało tego, on przecież często też się modlił po łacinie publicznie.
Homilia ojca świętego Franciszka, choć krótka,
tak,
i tutaj... była bardzo też bogata w treści, które z kolei starały się nas przybliżać do rozumienia wiary. Wysłuchałeś tej homilii?
Tak, oczywiście, i chcę tutaj dwie rzeczy zaznaczyć. Po pierwsze, jeśli chodzi o tematykę, to absolutnie nawiązanie do teologii Benedykta XVI, czyli problematyka wiary, której on bardzo dużo miejsca poświęcił. No mam nadzieję, że jeszcze uda nam się tutaj w drodze powrócić do tej tematyki.
Na pewno będziemy wracać do tego tematu i do tego, co się wydarzyło.
Ja też trochę rzeczy ostatnio publikowałem na temat właśnie teologii Benedykta XVI. Oczywiście temat jest po prostu rozległy jak ocean.
Ale gdzie to możemy przeczytać?
To akurat publikowałem w Dzienniku Bałtyckim. Tu by trzeba zwrócić uwagę, bezpośrednio nie zacytuję tutaj słów Franciszka, natomiast co jest ważne, wielu krytyków, bo się pojawili tacy też wśród watykanistów, szczególnie tych, którzy no, reprezentują też chrześcijańskie kościoły, ale protestanckie, no, podnosiło tutaj kwestię, że krótko, to co powiedziałeś, że tak zwięźle, no, o co chodzi? Chodzi o to, że pomimo tego, że ta forma tak wyglądała, no to ona świetnie jakby nawiązała do tego, o czym Benedykt XVI mówił. Czyli tu mieliśmy konkretne odniesienie do tematyki tej teologicznej wiary. Też pojawił się temat relatywizmu w tym krótkim wystąpieniu. Oczywiście można tutaj prawdopodobnie względy oczywiście zdrowotne zadecydowało o tej szczupłości, byśmy tak powiedzieli, czasowej. No papież Franciszek nie jest, jak wiemy, w świetnej kondycji fizycznej. Bardzo się zmaga z dolegliwościami, szczególnie tutaj z narządem ruchu. Nie jest w stanie praktycznie stać. Więc no, trzeba też jakby mieć to na uwadze. Natomiast ja myślę też sobie, że to był, może to zaryzykuję trochę takim stwierdzeniem, ale myślę, że to kazanie by się podobało Benedyktowi.
Ktoś krzyknął podczas uroczystości Santo Subito.
Tak, wielokrotnie.
Podchwycili to też wierni. Widziałam też takie transparenty, dziękujemy papieżowi Benedyktowi XVI.
Santo Subito też był.
I jest to oczekiwanie wśród wiernych, że zostanie ogłoszony świętym. I jest ono, moim zdaniem, zupełnie zasadne.
Jest zasadne, ale też popatrzmy, Aniu, na znaki. Papież świętej pamięci, Benedykt XVI, zostaje złożony w tym samym miejscu, w którym święty Jan Paweł II obecnie. Może to jest, oczywiście wiadomo, że w Kościele jesteśmy nauczeni tego, żeby czytać różne znaki, poznawać też prawdę, którą otrzymujemy od Boga właśnie poprzez różnego rodzaju wizualne sygnały. Ja myślę, że może już właśnie subito, ale no nie santo, tylko na początku błogosławiony.
Skoro o znakach powiedziałeś, to ja powiem może o znaku, ale właściwie o momencie pewnym, takim wzruszającym momencie, gdy papież Franciszek zatrzymał wynoszenie trumny z ciałem Benedykta XVI.
Tak.
I tak jeszcze, by w zadumie i modlitwie oddać mu ostatni hołd. To... Każdy z nas pewnie widział tam pewne rzeczy, które zapamiętał. Ja na przykład właśnie to. No i jeszcze też zwrócę uwagę na to, że w Rzymie na uroczystościach było wielu Polaków. To też znak, że dla naszego kraju, dla naszego narodu papież Benedykt był kimś po prostu bliskim, kimś, kto wspaniale kontynuował misję świętego Jana Pawła II.
Jak jesteśmy już przy znakach, to faktycznie ten, o którym wspomniałaś, to był taki, bym powiedział, no, ikoniczny wręcz znak, taki fotograficzna, taka klisza, kadr, który na pewno wielu osobom utkwił w pamięci, pożegnanie dwóch przyjaciół. Myślę, że też no przede wszystkim dwóch ojców Kościoła, tak, których nam się udało jakby za naszego życia przeżyć, z nimi obcować. To też był ten moment. Ja oczywiście też zwróciłem uwagę na Ewangelię, ale która spoczywała na trumnie, to oczywiście nawiązanie do pożegnania świętego Jana Pawła II. Wszyscy pamiętamy zamykającą się Ewangelię. Tym razem się nie zamknęła, ale też była pewnie takim znakiem.
Podkreślić też trzeba to, że papieża Benedykta XVI przyszły pożegnać rzesze ludzi i takich nieprzypadkowych ludzi. Bo
dokładnie.
To byli ludzie, którzy, no tak można powiedzieć, szukają Boga i wiedzą, że nauczanie pozostawione przez Benedykta może być dla nich i jest drogowskazem. I myślę, że też te dni refleksji nad papieżem Benedyktem, którego pożegnaliśmy, mogą stać się takim nowym zasiewem w naszych sercach wiary.
Ja szczególnie, wiesz co, zwróciłem na jeszcze jedną rzecz uwagę. Na obecność krajan papieża, czyli Bawarczyków, którzy tam dość licznie się zjawili. No, były orkiestry bawarskie, to też jakby nawiązuje do takiej tradycji tamtejszej pogrzebów, więc oni też swojego rodaka odprawili z honorami i jak jesteśmy przy znakach, to już zupełnie na zakończenie jeszcze jeden taki wymowny znak, który też zwrócił moją uwagę, to było to wejście prywatne na tą część prywatną, już bez obecności publiczności, hierarchów Kościoła i zasłonięcie tej zasłony, tak jak pewnie sobie Benedykt XVI życzył.
Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat 31 grudnia 2022 roku w klasztorze Mater Ecclesia w Ogrodach Watykańskich i gdzieś wśród komentarzy publicystów usłyszałam takie zdanie, że dziś owoc wydaje prawie 10 lat modlitwy i milczenia w klasztorze Mater Ecclesia w Ogrodach Watykańskich. Bardzo takie symboliczne zdanie, prawda?
Tym też się żegnał, jak odchodził tak jest, z urzędu. Obiecał, że będzie trwał w tej modlitwie, trwał całą dekadę. Pytanie o te owoce, o które zapytałaś, no zobaczymy, jakie będą.
Na pewno faktem jest, że papież Benedykt XVI pomógł nam zbliżyć się do Boga i przekroczyć pewne doświadczenia naszej codzienności. Będziemy o tym rozmawiać, bo to taki pontyfikat i to taka postać i to taki papież.
I taka teologia.
I
też.
Taka teologia. Właściwie nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale może powrócimy do postaci papieża, papieży, papieża Benedykta Jana Pawła II. Właśnie tutaj w naszych audycjach. Może to jest jakiś pomysł na to, by wracać do tego częściej niż przy okazjach uroczystości.
Powinniśmy często mówić o nauczaniu, bo my też tutaj powiem ogólnie w Polsce jesteśmy sfokusowani tak dość mocno na nauczaniu. Czy byliśmy? Nie daj Boże, byliśmy na nauczaniu świętego Jana Pawła II. Faktycznie zgodzę się, że trzeba nauczanie papieskie przybliżać, o nim mówić, promować.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio i za rozmowę. To był Piotr Piotrowski z redakcji Gościa Niedzielnego. A my za chwilę przechodzimy do kolejnych tematów.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Trwają wizyty duszpasterskie w naszych domach. Kolędowanie to tradycja długa i piękna. W tym roku niektóre parafie wprowadziły też nowości. A jakie? O tym porozmawiam z duszpasterzem z Moreny, księdzem Piotrem Wieckim. O kolędowaniu usłyszeliśmy w kościele tutaj Miłosierdzia Bożego już w czasie Adwentu. Już ksiądz poinformował o tym, już powiedział, jaka forma będzie w tym roku, że to jest kolęda na tak zwane zapisy, na konkretne maile, na konkretne terminy. Prosi ksiądz proboszcz o to, żeby przysyłać swoje dane. Minął listopad, minął grudzień, kolędy trwają, potrwają jeszcze pewnie w styczniu.
Zgadza się, ale warto tu sprostować, bo rzeczywiście taka forma była, natomiast zaproszeni też większą odwagą przez arcybiskupa Tadeusza idziemy do wszystkich, idziemy od domu do domu, od drzwi do drzwi.
Czyli to nie ma tak, że tylko ci, którzy się zapiszą, wy jednak pukacie do wszystkich drzwi.
Pukamy, tak, do wszystkich drzwi, choć nasza parafia jest bardzo rozległa i liczebna. Mamy 16,5 tysiąca parafian, więc fizycznie, dzieląc to na liczbę kapłanów, jesteśmy w stanie obsłużyć od drzwi do drzwi połowę parafii i tak idziemy, a do drugiej części parafii idziemy rzeczywiście na zaproszenie. Natomiast jeśli tylko będzie taka możliwość, to no, chcemy odwiedzić wszystkich i wszyscy są, mamy otwartość na spotkanie z każdym parafianinem, z każdą rodziną.
Bo w wielu miastach, w wielu parafiach jest tak, że no jest zaproponowanych w tym roku kilka form. Pierwszą taką formą może być zaproszenie wiernych z wyznaczonej części parafii, na przykład z bloku, z sąsiedztwa na wspólną mszę w kościele na przykład. Drugą formą ma być wizyta duszpasterska na zaproszenie parafian, a trzecią, zwłaszcza w parafiach wiejskich, wizyta w formie najbardziej przypominającej tradycyjną kolędę. To tutaj jest ta pierwsza i ta druga forma chyba.
Zgadza się, tylko należy pamiętać, że forma zawsze jest czymś na wierzchu. Chodzi o to głębie, czyli chodzi o spotkanie. Czyli forma musi być taka, która pozwala nam jak najszerzej spotkać się z każdym człowiekiem, która nas przybliża ku sobie, a nie oddala. Jeśli forma to wypracowuje, to rzeczywiście to będzie dobra forma. Na dzień dzisiejszy widzimy potrzebę taką, bo ludzie są bardzo różni. Niektórzy dzwonią, zachęcają, zapraszają, jeszcze kolację postawią, chcą rozmawiać, a są tacy, którzy nie są zainteresowani, ale dopóki ksiądz nie zapuka. Jak ksiądz zapuka, to chętnie przyjmą i porozmawiają i myślę, że o te spotkania trzeba dzisiaj walczyć. Oczywiście są też takie domy, gdzie się zapuka i podziękują i mówią, że dziękują za kolędę. Natomiast nawet jeżeli to jest spotkanie kilkudziesięciosekundowe właśnie z odmową, to jest to spotkanie, a no, tylko tam, gdzie się człowiek spotyka z człowiekiem, osoba z osobą może się zrodzić miłość. Bez spotkania nie ma takiej szansy.
Tak jak ksiądz powiedział, kolęda to taki moment spotkania się księdza z parafianinem, z porozmawianiem o tym, co tak naprawdę jest istotne w życiu parafii i w życiu tego człowieka, do którego przychodzicie. Średnio taka duszpasterska wizyta trwa 20-30 minut, ale zdarzają się też dłuższe, prawda? I bardzo krótkie, prawda?
Zgadza się. To też widzimy, wyczuwamy na bieżąco, jakie są też intencje, jakie też jest nastawienie. Natomiast czasami jest tak, że nastawienie jest bardzo głębokie, szerokie i pewnie rodzina mogłaby rozmawiać z nami godzinami, ale jeżeli widzimy taką potrzebę, to po prostu zapraszamy do spotkania w parafii, mamy przecież na to miejsce i przestrzeń. To nie musi być w tym czasie kolędowania dokonana ta rozmowa. I często tak się udaje. Natomiast jeszcze raz powtórzę, no chodzi o to, żeby zapalić tą iskrę, która spowoduje, że nie tylko na kolędzie się spotkamy, ale też i po kolędzie się spotkamy. Później na liturgii spotkamy się we wspólnocie. Po prostu będziemy w sposób żywy tworzyć parafię, wspólnotę parafialną.
Zdarzyło się w życiu księdza, że odwiedził dom, odwiedził parafianina albo jakiś związek, na przykład niesakramentalny, i ci ludzie po jakimś czasie spróbowali się z księdzem skontaktować, trochę zmienili swoje nastawienie do wielu rzeczy, początkowo negatywne, może zmienili swój stosunek na przykład do kościoła, albo do siebie, albo do swojego związku, no, który wiadomo jest też przez kościół nieakceptowalny. Czy były takie sytuacje, kiedy ksiądz poczuł, że no, ta wizyta była, że ziarno wzeszło po prostu po tej wizycie?
Jak najbardziej, to są bardzo miłe chwile, momenty, kiedy widzicie też zasadność i owocność kolęd. Natomiast tu muszę powiedzieć, że taka kolęda jest szansą, tak też jest i samą formą, przeszkodą często. Dlaczego? Bo często ci ludzie, skoro nas wpuszczają, a mają na przykład jakieś przeszkody, chociażby tu wymienione przez panią sakramentalne, to jest bardzo ciekawe. I często to wynika z tego, że informacja, komunikat wyprzedza komunię. I teraz w tych chwilach, kilkunastu minut, trzeba stworzyć taką atmosferę, że komunia wyprzedza informacje. Często też ci ludzie siedzą w takich związkach niesakramentalnych czy sytuacji, bo czegoś nie rozumieją. Wystarczy, że się spotkamy i zobaczymy swoją życzliwość, swoją otwartość i nagle się otwiera też szansa i oni widzą, że jest możliwość. Więc Clark Thompson, wybitna postać XIX wieku, psychoanalityk, powiedział takie zdanie: jeśli komunikat wyprzedza komunię, rodzi agresję i brak zaufania. I dla mnie to jest też sztandarowe hasło na kolędy. Widzę, że ludzie są bardzo mocno poinformowani, ale często nie mają z nami żadnej relacji. I teraz chodzi o to, by zbudować tą relację na tyle poważną, żeby wyprzedziła komunikat, informację. I wtedy zdrowiejemy. I wtedy się też otwiera przestrzeń na naprawianie, na nawracanie i moje, i tych ludzi, których odwiedzamy. Choć nie ukrywam, że te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt minut to jest krótki czas, żeby właśnie pozwolić, by komunia wzrosła, a komunikat się umniejszył. Nie? Natomiast próbujemy i myślę, że tą próbę, tą szansę trzeba podejmować.
Jeżeli są bloki na Morenie, na przykład w tej parafii, duże bloki, to może się tak zdarzyć, że nawet ci, którzy się nie zapisali, nawet ci, którzy się nie spodziewali, usłyszą pukanie ministranta i ksiądz przyjdzie i obie strony będą zadowolone. Czyli rozumiem, że taka forma, ta tradycyjna, ciągle istnieje.
Owszem, jak najbardziej ona istnieje i od niej nie odchodzimy. Wręcz przeciwnie, tak jak wspomniałem, przynagleni słowem pasterza tego miejsca, naszej archidiecezji, idziemy w tym kierunku, robimy co możemy, żeby spotkać się z każdym człowiekiem, z każdą rodziną, a robimy to pukając po prostu do każdych drzwi.
A zdarzyło się tak w praktyce księdza, że ludzie wiele lat nie otwierali, albo nie zapraszali, albo po prostu drzwi były zamknięte, nie było tam nikogo. Dzwoniliście i być może ci ludzie wyjechali, albo nawet nie spodziewali się, bo nie uczestniczyli w mszach, nie słyszeli, kiedy są te wizyty. To trzeba niestety brać udział w życiu, żeby się dowiedzieć. Potem sąsiadka przekaże, albo może nie przekaże, może kartka nie zawsze dojdzie. Poza tym nie wszyscy zaglądamy na stronę, która jest prowadzona prężnie, no tutaj na przykład na Migowie, ale no, czerpiemy informacje zewsząd, prawda? No, ale są też osoby starsze, są osoby trochę niewyedukowane, które z tym internetem nie są za pan brat. I zdarzyło się tak kiedyś może w życiu księdza, że jednak te drzwi się otworzyły, że ktoś jednak był i co wtedy i jak ta rozmowa wygląda? Łatwo jest tak nawiązać kontakt z osobami, które widzi się po raz pierwszy, one księdza i ksiądz ich?
Wielokrotnie tak się zdarzyło i muszę powiedzieć, że często, albo żeby nie powiedzieć zawsze, towarzyszą tym jakieś nadzwyczajne okoliczności, by trzeba powiedzieć opatrzność Boża. Nie przypadek opatrzność Boża. Pan Bóg czasami przez takie naprawy, nawet żartobliwe jakieś sytuacje, czysto przypadkowo by się wydawało, spotyka nas ze sobą. I różne są reakcje i ze strony kapłana, z mojej strony i ze strony tej ludzi, którzy nam otwierają. Ale nawet jeśli to jest spotkanie, które w pierwszych sekundach albo kilkudziesięciu sekundach po prostu jest ciszą, patrzymy na siebie, nie wiemy jak zareagować, to już jest przestrzeń, gdzie rodzi się spotkanie właśnie i możliwość dialogu, rozmowy. Wystarczy otwartość. Z jednej strony, nawet nie z dwóch, tylko z jednej strony, jeżeli jest otwartość, życzliwość, to narodzi naprawdę przestrzeń do tego, by to zaowocowało.
Jest jakiś konkretny termin, jeżeli chodzi o wizyty duszpasterskie? Czy może się ona odbywać jeszcze długo, długo po świętach, na przykład do 2 lutego, do Matki Boskiej Gromnicznej? Jak to jest czasowo uregulowane?
Tak, to u nas w takiej parafii dużej to tak wygląda, że my idziemy cały Adwent i aż do Matki Bożej Gromnicznej, czyli to jest 40 dni bez przerw, a tak idziemy i w niedzielę, i 6 w Objawienie Pańskie. No wykorzystujemy wszystkie terminy, no bo taki jest potencjał tej parafii, liczba tej parafii. A jeżeli rzeczywiście chcemy praktykę wcielić to, że chcemy do każdego zapukać, do każdego trafić i dla każdego mieć czas, no to te bite 2 miesiące trzeba iść w takiej parafii.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Pomoc psychologiczna, prawna i medyczna. Przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie już 2 lata działa inicjatywa SOS Jestem w ciąży. Członkowie fundacji spotkajmy się pod Jerycho, towarzyszą i pomagają kobietom w trudnej lub niechcianej ciąży. W tym roku w lutym zapraszają na wyjątkowy bal. Charytatywny bal z królową, pierwszy charytatywny bal z królową. Jak podsumowują dotychczasową działalność, o tym opowiedziała Alicji Samolewicz-Jeglickiej, współtwórczyni tej inicjatywy Izabela Szymańska.
Inicjatywa SOS Jestem w ciąży ma już 2 lata. Jak to było na samym początku?
Na samym początku to były trudności, które działy się na ulicach 2 lata temu. I rzeczywiście najpierw taka niemoc się pojawiła, a potem zaraz przyszła taka myśl, chwileczkę, ale zróbmy coś. Zróbmy coś, zapytajmy Pana Boga, jak to coś miałoby wyglądać. Wspólnie z przyjaciółką zaczęłam modlitwę nowennową. Pierwszego dnia byłyśmy we dwie online, bo to były czasy covidowe. Mm-hmm. Pierwszego dnia byłyśmy we dwie, a 9 dnia było nas już 20 osób. Jakoś szczególnie nie rozsyłały się informacji o tej modlitwie, ale osoba o sobie. I tak zostaliśmy zebrani w tą ekipę taką podstawową 20 osób, która jest do dzisiaj i do której podłączali ludzie, którzy też się gdzieś podowiadywali, że jest takie dzieło. Podłączali i są przy nas, towarzyszą nam, są to lekarze, prawnicy, położne, psycholodzy, duchowni. W sumie jeszcze raz 20 osób to jest nasza ekipa w tej chwili.
Jeśli ktoś nie słyszał, chociaż wydaje mi się, że bardzo dużo osób słyszało o tej inicjatywie, to co takiego robicie?
Najważniejsze to, co robimy, to towarzyszymy kobiecie w ciąży, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Zgłoszenia mamy z całej Polski, z różnych stron Polski i to towarzyszenie było jakby takim pierwszym założeniem, kiedy rzeczywiście zaczynaliśmy 8 grudnia 2020 roku. Natomiast oczywiście pojawiły się potem potrzeby już takie konkretne, specjalistyczne, a więc medyczne, a więc ginekolog, endokrynolog, położna, psycholog, kapłan, prawnik. To są ludzie, którzy z nami są i kobiety, które się zgłaszają, one często właśnie w tych przestrzeniach też potrzebują wsparcia i pomocy. Ale nieocenionym i naprawdę bardzo ważnym jest to towarzyszenie. Nawet jeżeli to jest osoba z drugiego końca Polski, ona do nas dzwoni, rozmawiamy około 40 minut i na końcu słyszę wielkie uff. Oj, ale naprawdę, naprawdę komuś zależy na tym, żeby komuś obcemu, żebym ja urodziła to dziecko, żebym mogła je wychować. Również ta pomoc oczywiście jest czasami finansowa, tak? W zależności od potrzeb współfinansujemy wynajem mieszkań dla mam. Mama musi mieć jakieś dochody, żeby też no sama jakby ponosi ten główny ciężar, ale po przeanalizowaniu sytuacji również pomagamy w wynajęciu mieszkania. Asystujemy przy porodach na sali porodowej, co jest bardzo intrygujące, kiedy widzimy nowe życie, nowego człowieczka małego, który krzycząc przychodzi na świat. Ta specjalistyczna pomoc jest na co dzień, ale też oczywiście wyposażamy mamę w wyprawki dla dziecka, jeżeli są inne dzieci, to też czasami wspomagamy. Także tak to mniej więcej wygląda.
Dużo kobiet potrzebuje pomocy i się do was zgłasza?
Nie przepadam za podawaniem liczb. W sumie przez te 2 lata zadzwoniło lub napisało do nas ponad 100 kobiet.
Robi wrażenie ta liczba?
Robi wrażenie i tak po ludzku rzecz patrząc, nie wiem jak to wszystko się zadarzyło, że daliśmy radę, ale no braliśmy to, co przynosi każdy dzień. My z tych rozmów, może rozmów bardziej niż maili, rozmów telefonicznych, czy kiedy osoba do nas przyjedzie, nawet z drugiego końca Polski, my jako wolontariusze też bardzo dużo otrzymujemy od tych kobiet.
Tu trzeba też zaznaczyć, że ta praca wasza to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Tak, dokładnie. Właśnie mam przy sobie telefon, tak zwany w zielony, bo w zielonej obudowie, telefon zaufania, ponieważ teraz mam dyżur przez najbliższe pół roku i ten telefon czasami również dzwoni w nocy. Tydzień temu miałam taką dłuższą rozmowę, ale dzwonią osoby, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują, które znalazły się w sytuacji takiej po ludzku bez wyjścia, bądź też no, w trudnej sytuacji emocjonalnej. Naprawdę to wsparcie nasze jest, tak jak odkrywamy z radością, bardzo ważne, bardzo potrzebne. Plus zaplecze specjalistyczne.
Chciałam zapytać, co daje największą satysfakcję w takiej wolontaryjnej pracy, ale tak poniekąd sobie myślę, może ten płacz dziecka, o którym pani powiedziała w szpitalu.
Tak, płacz dziecka na pewno. Aczkolwiek myślę, że nawet to takie wielkie uff po kończącej się 40-minutowej rozmowie też jest dla nas bardzo ważne. Też muszę powiedzieć, że udzielamy wsparcia po poronieniu. Mamy tutaj doświadczenia już spore. Właściwie asystujemy mamie, rodzicom po poronieniu dziecka w załatwianiu wszystkich spraw takich formalnych, ale również mamy na uwadze, że być może pójdziemy troszeczkę dalej, wspierając mamy po poronieniu, ale to na razie tylko takie dalekie plany. Również po aborcji zgłaszają się do nas osoby. Również zgłaszają się osoby, które chcą dokonać aborcji. My nie pomagamy w tego typu rozwiązaniach, ale kiedy kobieta podaje argumenty, dlaczego chce tej aborcji dokonać, my na każdy argument staramy się znaleźć formułę pomocy. Udało się nam na pewno w 4 przypadkach kobieta, która zgłosiła się z decyzją aborcji, nie dokonała tej aborcji. Kiedy też mamy zgłoszenie od takiej kobiety, wychodzimy z założenia, że ona nie robi tego, dlatego, że nie ma tak naprawdę może bardzo złych intencji, tylko znalazła się w takiej sytuacji, że po prostu nie widzi dla siebie wyjścia. I z taką intencją podchodzimy do kobiety, która właśnie zgłasza, że chce pomocy w aborcji. Myślę, że to są bardzo dramatyczne sytuacje, ale tak jak mówię, w 4 na pewno przypadkach udało się, że kobieta zmieniła decyzję i te kobiety są bardzo szczęśliwe, że te dzieci urodziły.
2 lata minęły, kolejny rok rozpoczynacie, no można powiedzieć, z przytupem. Takiego balu jeszcze nie było.
Rok rozpoczynamy z przytupem, ponieważ 4 lutego odbędzie się bal z królową, ponieważ naszą szefową jest Maryja Brzemienna. Jesteśmy przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej i wspólnie z sanktuarium realizujemy ten projekt. I na początku poprosiliśmy Maryję Brzemienną właśnie, aby prowadziła. My jesteśmy tylko narzędziami, a ten projekt jest jej, bo ona sama zaczęła swoje małżeństwo, można powiedzieć, wielkim kryzysem. Dzięki łasce Pana Boga wszystko tutaj się dobrze ułożyło i Józef przyjął dziecko i Maryja przyjęła dziecko, więc myślimy sobie, że któż jak nie Maryja Brzemienna może nasz projekt wspierać. I tak jak mówię, jest to wspólne dzieło Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej i Fundacji Spotkajmy się pod Jerycho. I właśnie 4 lutego w restauracji Tabun odbędzie się bal z królową. Pierwszy bal charytatywny dzieła SOS Jestem w ciąży i Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Zapraszamy. Są jeszcze wolne miejsca, nieliczne, ale są. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bal zaczyna się o godzinie 24 lutego.
Dlaczego warto się na niego zapisać i pójść?
Ponieważ będziemy na pewno świetnie się bawić przy wspaniałej muzyce, przy smakowicie zastawionym stole. Będzie krótka prezentacja dzieła SOS Jestem w ciąży. Chcemy się sobą ucieszyć, chcemy z sobą pobyć, chcemy podziękować też, no właśnie, gospodyni, czyli naszej królowej, Matce Bożej Brzemiennej, za to, że jest i daje nam swoje wsparcie. Na pewno będziemy się dobrze bawić, także serdecznie zapraszam.
Gdzie można się zapisać? Szczegóły doczytać.
Szczegóły można doczytać na naszej stronie SOS Jestem w ciąży, bądź na stronie Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.
Dziś w magazynie W Drodze to już wszystko. W naszej niedzielnej audycji poświęconej najważniejszym wydarzeniom w Kościele polskim, gdańskim i światowym. Szczęść Boże, mówi Anna Rębas, a za realizację dziękuję Jackowi Puchalskiemu.